Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. I dzisiaj mieliśmy mówić o Lokim, o odcinku 5 Lokiego, ale no, mamy ważniejszy temat do omówienia, przynajmniej od którego powinniśmy zacząć. Mianowicie, nie wiem czy słyszeliście, Robert Downey Jr. usunął z Instagrama ze znajomych Chrisa Evansa i Toma Hollanda. Musimy to omówić, mamy godzinkę.
Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że jest jeden news, którego przy tym nie było, że Robert Downey Senior zmarł niedawno, więc to jest autentycznie smutny news. Jeszcze gość miał 85 lat, jeszcze niektórzy dożywają, aktorzy trochę dłużej, więc nie wiem. A to, że usunął to,
podejrzewam. Wow, okej, okay, dobrze. W takim razie
jeśli... dodam do tego seniora, bo to jest bardzo uznany twórca, który robił mało,
i aktor, który w latach 60. grał.
Tak, który zresztą pierwszą rolę dał Robertowi, też inne rzeczy pierwsze dał Robertowi, ale fajnie, że pod koniec życia oni tam mieli całkiem okej relacje, nie? On z ojcem i z matką i to jest zdrowe.
Jak dobrze rozumiem, to ten film The Judge, chociaż nie przyjął się najlepiej, to w dużej mierze tam dużo uzewnętrznienia Downey Juniora w kwestii relacji ze swoim ojcem.
No, to prawda. Ale dobra, w takim razie, jeśli Oscar zabił zupełnie mój radosne otwarcie, dużo bardziej przyziemną i poważniejszą informacją, to przejdźmy do prawdziwego tej tematu odcinka. I tak się składa, że praktycznie przed naszym nagraniem pojawił się zwiastun What If, czyli tej antologii animowanej z MCU, która będzie miała swoją premierę już niebawem na Disney+. A że to się łączy poniekąd z Lokim, no to zacznijmy może od krótkich wrażeń na ten temat, bo nie da się ukryć, że to jest dobry moment właśnie na premierę tego serialu, biorąc pod uwagę, że Loki całkiem...
Podwaliny.
Myślę, że całkiem ładnie, ale też właśnie tak powoli i wiecie, bez większych szaleństw oswaja ludzi z tą ideą multiversum, gdzie niekoniecznie jakby alternatywne światy muszą być odbiciem tej rzeczywistości, do której jesteśmy przyzwyczajeni, bo którą oglądaliśmy w kinach do tej pory, tylko no, te zmiany mogą być naprawdę duże, nie? I What If wygląda na to, że zaprezentuje nam te zmiany, które są fun, które całkiem dobrze się będzie oglądało na ekranie, a że tu wciąż mamy aktorów z MCU i wciąż to wciąż będzie promowane jako pełnoprawna produkcja z Marvel Studios, no to wydaje mi się, że można tutaj liczyć też na wysoki poziom, jeśli chodzi o te scenariusze, animacja wygląda całkiem ciekawie, no i to wciąż to znajome postacie, nie, nawet jeśli w innych wersjach.
Mnie bardzo cieszy to w kwestii naszego omawiania, ale też rozmowy z widzami, że no to będzie jednak antologia i w momencie, w którym mamy Lokiego, możemy się zachwycać, możemy narzekać, możemy mówić, ciekawe jaka jest tego podbudówka. W tym momencie jesteśmy na 5 odcinku, finał przed nami, no i umówmy się, no z finałami bywa różnie. Finał WandaVision kompletnie rozczarował, finał Falcona Winter Soldiera
był słabszym odcinkiem.
Był okej, właśnie będzie był okej, ale jak na tle niektórych innych rzeczy, które tam były w tych odcinkach, no to był poniżej. Nie tego oczekujemy. Kto wie, może finał Lokiego będzie najlepszą rzeczą w MCU w historii w ogóle. W tej chwili tego nie wiemy. No ale cały czas oceniamy te seriale odcinek po odcinku. A co mnie bardzo cieszy w kwestii omawiania jakichkolwiek rozmów po What If, to że każdy odcinek będzie zamkniętą historią, więc będziemy mogli od razu powiedzieć, ej, jak to wyszło, jak nam to się podobało, jakie tutaj fajne wątki, czy faktycznie ta podmianka, nie wiem, Star-Lorda na T'Challę, czy wprowadzenie zombie, czy cokolwiek, jak w tym świecie to działa i z tego powodu ja się jaram. Plus animacja wygląda fajnie, to nie jest jakaś tam sztampowa, byle jaka animacja. Wiesz, że starali się tutaj coś swojego zrobić. I ja, jeśli chodzi o What If, czasami je czytam, nie jakoś strasznie często, ale ogólnie uwielbiam te zamieszania wymiarowe, że to pogadamy dzisiaj przy Lokim o alternatywnych wersjach postaci, które dają często masę swobody dla twórców.
Ja nie jestem jakimś wielkim fanem What If'ów, tych komiksowych raczej nie czytam, raz jak naprawdę mnie temat zainteresuje i ta animacja wygląda sympatycznie, ale to dalej, kurczę, no to jest jednak animacja i to jest serial animowany i jeszcze o alternatywnych rzeczywistościach i o alternatywnych wersjach tych postaci, więc bardzo mnie ciekawi, jakie będzie przyjęcie, nie? Jak to będzie ten odebrane przez widzów, czy to będzie traktowane jako właśnie taka, jak już wiemy, że jest to wielkie multiversum, wiemy jak to wygląda w Lokim i czy to będzie traktowane jako taka integralna część tego uniwersum, że wszyscy będą o tym mówić, wszyscy będą oglądać, czy gdzieś przejdzie bokiem, bo na przykład wiemy jak wygląda to z animacjami na przykład z Gwiezdnymi Wojnami, nie? Że mamy filmy, animacje też są uznawane, też mają super produkcje, ale no zawsze jest to gdzieś tam na drugim obiegu.
Zupełnie różna publika, nie? Jest tak, publika tak, od tak. Animacji szersza.
Dokładnie, tak jak teraz mamy świetnie odbierane Bad Batch, nie? Ale ktoś z nas ogląda? No właśnie, nie? I tu mnie też ciekawi, jak to będzie wyglądało w przypadku What If. Szczególnie, że to mamy aktorów powracających, nie? To na pewno jest reklamowo strzał dziesiątkę i to będzie podbudowało status tej produkcji, ale to nadal są historie alternatywne, nie? To nie jest tak, że masz potrzebę, o dobra, to mi coś doda do większego uniwersum, nie? To będzie rozwinięciem, tylko to jest coś, co jest na boku, co mogę sobie obejrzeć, nie?
Zgodziłbym się z tobą, gdyby nie to, co się dzieje obecnie w Lokim. I gdyby nie to, że ewidentnie Marvel pokazuje nam, że mają zamiar garściami czerpać z innych uniwersów, więc dalej dla tego tej wielkiej iluzji, planu, czegokolwiek na zasadzie, ej, kojarzycie, w jakimś filmie wprowadzamy taką i taką wersję, która się na chwilę pojawia. Ej, pamiętacie to z tego odcinka What If? Absolutnie to zrobią. Nawet jako cameo, nawet jako jakieś dodatki i tak dalej. Ale widzimy, jak bardzo, o czym Łukasz powiedział na początku, Marvel skręca w stronę multiversum i nie tylko w animacji. I wiesz, że to, co tutaj robią, to jest ich taki potem woreczek z dobrociami, z którego potem możesz w razie czego wyciągnąć coś do filmu, żeby było znajome, bo ludzie lubią, jak coś jest znajome.
Ja mam nadzieję, że jednak, że za każdym razem, kiedy mamy zaprezentowany jakiś alternatywny świat, to za tą główną zmianą, która będzie tym głównym gimmickiem, tym co ma przyciągnąć ludzi do ekranu, czy wiecie, no, T'Challa zamiast Star-Lorda i tak dalej, no to pójdą też inne rzeczy, nie? Że nie będzie po prostu, podmienimy jedną postać na drugą i zobaczmy, co to zmieni, tylko że faktycznie, no, to nam coś wniesie dalej, nie? Jakby ta jedna zmiana pociągnie za sobą kolejne i ten świat będzie wyglądał w inny sposób, w jakiś ciekawy sposób.
No to wygląda póki co.
Póki co tak wygląda, no, ale mam nadzieję po prostu, że wiecie, że to nie jest, że to nie będzie po prostu na zasadzie, okej, podmienimy postać jedną na drugą i tyle, nie? I zobaczmy, jak ta postać się zachowa w zupełnie innym środowisku, bo to było nudne na dłuższą metę, no ale liczę na to, że no, będzie... Że
masz Marvel Zombies, to już obiecuję, to jest obiecujące, że no, jeżeli nagle...
Widziałem już Marvel Zombies w komiksie, to grat mnie niespecjalnie jara.
Ale chodzi mi o sam fakt, że jeżeli wprowadzają zombie Marvela, to automatycznie zmieniają świat, a nie po prostu jednego bohatera.
No tak, tylko też mam nadzieję, że to jednak te What If to nie będzie jeszcze taki śmietnik, że te rzeczy, których nie mogą pokazać w kinie, po prostu dobra, zróbmy o tym odcinek, będzie odhaczone, lecimy dalej, nie? I później nie będzie miało na nic wpływu, też tak może być. Plus tak jak Łukasz mówi, no, żeby to nie była tylko ta jedna podmianka, bo na przykład te motywy, które tutaj są z T'Challą jako Star-Lordem, to kurczę, to jest totalnie Peter Quill, tylko T'Challa i dokładnie się tak się zachowuje, ma te teksty, tak, to ma dokładnie te teksty, nie? Pojawia się Yondu, ja dokładnie tam widzę Quilla i mówię, dobra, ale to czemu jest T'Challa, nie? Jak to będzie po prostu, że na przykład Yondu zabrał tego króla i zrobił z niego Petera Quilla, no to nie ma zupełnie sensu, żeby
to
robić
prawda,
ten odcinek.
Ale nie? Jednocześnie jak widzę na przykład Ironmana, Tonego Starka, który współpracuje z Killmongerem i przez to mają zupełnie inną drogę i tam się zupełnie inne rzeczy dzieją. Ja mówię, nie wierzę w to, że przy tylu wszystkich odcinkach, które będą w tym What If, wszystkie będą dobre. W sensie, to możliwe, ale no, może być różnie. Ale przez to, że to jest antologia i nie musimy tego oceniać jako całość, wystarczy, że dwa będą złotem i już hej, fajnie.
Antologie są fajne. Róbcie więcej antologii, bo będzie dobrze.
No to jest najważniejsze, że to nie jest jedna ciągnąca się fabuła, bo bym, kurczę, na pewno bym zostawił w którymś momencie, później miałby ciężko wrócić. Nie?
Ten odcinek będzie gorszy, następny będzie świetny, ten będzie średni.
Możesz na wyrywki oglądać, nie? To jest najważniejsze, nie?
Potem możesz wspomnieć, ej, ale pamiętacie ten, w którym właśnie Marvel Zombies, albo ten, w którym Scott Lang jest gładającą głową w słoiku. Ej, to obejrzyjcie ten odcinek, to jest super, tak, nie? Tak, i tak, tyle, tak, nie muszę oglądać wszystkiego.
Tak, bo nawet teraz jak było z Modokiem, który był całkiem okej serialem, ale też zostawiłem go gdzieś przy piątym odcinku i nie wiem, czy wrócę, czy nie wrócę, nie? A jakby to była antologia, to okej, zobaczę następny, sprawdzę, co tam się dzieje. To jest dla mnie zawsze lepszy sposób, nie? Dlatego zawsze chciałem, tak jak było z Clone Warsami pierwszymi, nie? Że też każdy odcinek mógł sobie oddzielnie, był zamkniętą całością narracyjną i to było
z tymi
super.
Z tymi Tarkowskiego jeszcze, tak?
Tak.
No, więc miałem... Sama ta forma mnie wszystko przyciąga, no ale okej, zobaczymy. Podejrzewam, no jest, umówmy się, to jest poletko, żeby nie wiem, scenarzyści tego serialu mogli popuścić wozą fantazji, nie? I zrobić coś interesującego. Bo wiesz, w pewnym sensie, gdyby to miał być śmietnik takich pomysłów, które nie mogą zostać zrealizowane w filmach, ale to, a jednocześnie to są naprawdę fajne pomysły, no to w sumie
super, nie?
Też, no, czemu nie, nie? No, zobaczmy to w tej wersji, nie? Tym bardziej, że tutaj powiedzmy, no budżet aż tak nie ogranicza jak w przypadku no, filmów live action, nie? Czy seriali.
Pierwszy odcinek wychodzi 11 sierpnia już i jak dobrze kojarzę, już zapowiedzi, że pierwszy to będzie ten z Captain Britain, Captain Carter.
Captain Carter, okej. Okay. No dobra, to tyle jeśli chodzi o What If. Dajcie nam znać, jak wam się podobało. No i przejdźmy sobie w takim razie do pogadania o tym Lokim. Podoba mi się bardzo to, że jakby konsekwentnie w tym serialu nic się wielkiego nie dzieje. Nie? Masz te pojedyncze rzeczy, które jakoś tam popychają tą fabułę do przodu, ale znowu jakby większość część tego odcinka to jest po prostu siedzenie na polance i gadanie ze sobą.
Ale ewentualnie,
jeżdżenie samochodem i gadanie sobie, albo nie wiem, siedzenie w kanciapie i gadanie ze sobą i super. A jednocześnie znowu...
W rozwoju bohaterów dzieje się bardzo
znowu
dużo.
Właśnie te dialogi, znowu te dyskusje jakby dużo dają i w sumie są najważniejsze tutaj. Ja oglądam ten odcinek no praktycznie zaraz przed nagraniem, go skończyłem i słyszałem już wcześniej opinię, że jest udane, że wszystkim się podoba, a jednocześnie, że jest cała masa świetnych easter eggów, zresztą Radek też to sprzedawał na udostępnionej konwersacji i gdzieś tam mi się oczywiście w głowie zapaliła lampka tej sceptyka i sobie pomyślałem, kurde, pewnie będzie zajebany tymi easter eggami i cały odcinek będzie tylko po to, żeby po prostu zaprezentować te wszystkie pierdoły. Powiem wam tak, obejrzałem ten odcinek. I mówię, kurwa, gdzie ten Thanos-kopter? W ogóle nie widziałem czegoś takiego, nie? Bo się za bardzo skupiłem na tym, co się działo w tym serialu. I tak mówię, kurwa, jakiś Thanos-kopter miał być, w ogóle Throg gdzieś miał być. Gdzieś mi to w ogóle umknęło, więc musiałem teraz przelecieć to jeszcze raz, wiesz, po linii i poszukać tego i znalazłem w końcu. I faktycznie te wszystkie easter eggi tam są. Jest cała masa innych rzeczy w ogóle, które gdzieś tam na drugim, trzecim planie
ogromny
leżą.
Ogromny hełm Yellow Jacketa jest.
Jest ta głowa...
Polybius jest.
No, jest Polybius w ogóle. W ogóle taki tam nie jest związany z MCU, nie? Jest masa jakichś rzeczy z popkultury. A z rzeczy z MCU, no to ta głowa Living Tribunal na przykład sobie tam gdzieś tam leży. Masa tych easter eggów. Ale mówię, ja podczas, jak oglądałem po raz pierwszy ten odcinek, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, bo byłem za bardzo skupiony na tych innych rzeczach, które się tutaj zadziały. A przede wszystkim na tych wszystkich Lokich, których tutaj dostaliśmy, z czego, no, kurczę, Richard D. Grant tutaj próbuje. I to jest totalnie... To jest w ogóle pokaz umiejętności i aktora, i scenarzysty, że udało się tę postać w sumie w jednym odcinku zaprezentować w taki sposób, że...
Kocha się do końca.
Że do samego końca jakby byłem zaangażowany w to, co się dzieje. A ta scena, w której on odtwarza ten Asgard z pamięci, po to, żeby umożliwić naszym bohaterom no, zaczarowanie tego wielkiego smoka, no to jest, kurczę, ciary. No. Ja nie miałem tak ciary na plecach od czasu... Nie wiem, Endgame prawdopodobnie, jeśli nie wcześniej. Także no, fantastyczna robota.
Ja jestem akurat Lokim Granta, miałem problem i nie miałem problemu.
Nie miałem żadnego problemu z jego Lokim.
Bo dla mnie on nawet nie był do końca Lokim, bo ciężko mi było widzieć w nim akurat Lokiego. Dla mnie to był Richard E. Grant, który dostał pieniądze Marvela i się bawił zajebiście. I zagrał to zajebiście, bo to jest cudowny szekspirowski aktor. Ale wiesz, myślałem, że on będzie, nie wiem, stylizował troszkę, wiesz, jak jeśli jest napisał jako klasik Loki, to wiesz, że stylizował chociaż mowę na tego Lokiego.
Ale oni zrobili twist.
A oni to zrobili, wiesz, to taki zabawny się...
Ja kocham to, że postawili na głowie klasycznego Lokiego, który zawsze w komiksach, jak się pojawia ten stary klasyczny Loki, to jest ten złym. A tutaj postawili to na głowę i to był ten, który najwięcej w życiu przemyślał, najwięcej zauważył, najwięcej zrozumiał, jakby i był tym, który faktycznie...
To była ta rola Richarda Grant, który jest najbardziej znany.
Po tym odcinku, cały czas jestem cięty na Black Widow i jak oglądacie ten materiał, to już może część z was była w kinie. Jeszcze bardziej uświadamiam się przy tym, jak bardzo seriale Marvela mogą sobie pozwolić na więcej. Jak tutaj można, nie w kwestii konceptów, w kwestii brutalności, scena z krokodylem, nie pamiętam, żeby coś takiego było w Marvelu, jakimkolwiek filmie.
Loki tracił rękę już
nie raz. Ale nie, chyba nie w taki sposób, że mu komiczny, wiesz, odgryza mu łapę i widzisz chwilę sikającej.
Brutalne specjalnie.
Mimo wszystko, uważam, że też konceptualnie nie przypominam sobie, żeby w filmach na coś takiego mogli sobie pozwalać. To mówiliśmy nawet o tym, o scenach walki, to a propos wcześniej, że w Black Widow brakowało tego zmęczenia i tak dalej. Mówiliśmy, że no, bo w Marvelu to w sumie tego nie robią. I to sobie przypomniałem, kurwa, walka Falcona i Winter Soldiera z Johnem Walkerem w tym hangarze. Przecież to było dokładnie to. Przecież to byli goście, którzy się okładają i widzisz z każdym ciosem, jak są coraz bardziej zmęczeni, jak coraz bardziej nie dają rady i tak dalej. Więc absolutnie Marvel to robi. I tutaj to samo. Wcisnęli Richarda i Granta w ten najbardziej absurdalny kostium z tymi majtasami żółtymi, z tą peleryną kretyńską i tak dalej, ale jeszcze wzięli takiego aktora, że on ci sprzedał to w pełni.
W żadnym momencie tą peleryną na wszystkie strony po prostu.
Tak on jak siada, ona mu się zawiewa i tak. I on w żadnym momencie tego pierwsze on się odzywa 5 sekund, nie musi się odzywać na dobrą sprawę. I nie kwestionujesz tego, nie? I od razu kupujesz tą postać. To jak w tym serialu rozwinięty jest motyw Lokiego, to o czym gadaliśmy często, co jest w komiksach poruszane, czyli ten motyw Lokiego, który chce się uwolnić od swojego przeznaczenia, który chce zmienić się, nie? I tu jest ta świetna scena, jak oni wychodzą i właśnie ten classic Loki mówi, że nie mogą się zmienić i młody Loki narzeka, że jak próbują, to ich wszechświat ustawia w kolej od swoim miejscu, nawet jeżeli chcą się zmienić. Nie wiem, kocham absolutnie wszystko w tym odcinku, łącznie z nawet faktem, że użyli chmuropotwora. Dla jasności, Alliot the Usurper w komiksach też jest chmurą wielką. I normalnie, jak wiemy, Galactus, chmura i tak dalej, dalej niektórzy mają Wietnam z tego, ale różnica polega na tym, skoro już jestem przy Alliocie, że on nie jest tym tą wielką siłą zniszczenia, ostatnim bossem, który ma wyjść i wszystko zniszczyć, nie? To jest tylko przeszkoda na drodze, więc na tym etapie to, że był chmurą, mi nie przeszkadzało nawet.
No cały ten odcinek to był jednak Czarnoksiężnik z Krainy Oz, więc użyli tego dokładnie tak jak w Czarnoksiężniku, nie? Że to jest zasłona
zimna.
Dokładnie, to jest kurtyna, nie? To jest Kotara i to tak, dokładnie tak było pokazane. Kurze, znaczy ja się dobrze bawię na tym odcinku, nie? Jest naprawdę, naprawdę spoko. Kurczę, tylko nie jest po prostu jest fajny. Ten cały serial jest fajny na ten moment, nie? I te wszystkie rzeczy, które pokazują, są fajne. I tak jak dzisiaj z Jankiem też chwilę gadałem prywatnie, że tutaj mi brakuje tego, co było w Doktorze U, Doktorze Hu działało w najlepszych odcinkach, że tam mamy coś, co znamy i lubimy, nie? Jest pokazane w taki sposób, jaki znamy i lubimy i zawsze jest ten twist, który ci coś zmienia, nie? Że na przykład jak się pojawia ta właśnie wielka chmura, to zamiast z nią walczyć, czy tam próbować ją zmienić energią swoją, to z nią pogadają, nie? Bo się okazuje, ona jest niezrozumiała po prostu, czy coś. I tego mi troszkę brakowało, nie? Że to wszystko dokładnie poszło tak jak, dobra, znam Czarnoksiężnika z Krainy Oz, to tak poszło. Wiem, jakie było rozwiązanie w Strażnikach Galaktyki, problemu i ten, no to mamy troszkę tego powtórzenie, znacie to i lubicie, też to zobaczycie. To są takie klocki składane, nie? I nie mam z tym problemu, ten serial się cały czas ogląda, ale on jest cały czas dla mnie po prostu fajny, nie? I to nie jest wadą, ale też nie jest jakąś super ekstra zaletą. Wiecie, o co mi chodzi.
To znowu, tylko że w Doktorze Hu to jednak był antologia. Doktor Hu miał jedną przygodę na jeden odcinek. A jakby tutaj to jest tylko krok do jakby przejścia dalej, więc to jest to, o czym mówiłem. Trochę inaczej się ocenia ten serial.
Niby, ale te podziały są podobne. Nie, jednak wiesz, że ten odcinek on bardzo przypomina też już nie doktora, nawet ten odcinek nie przypomina Doktora Hu tak bardzo jak Ricka i Mortiego. Nie? Zresztą mamy scenarzystę Ricka i Mortiego. I ta cała scena, gdzie banda Loki siedzi w tej swojej kanciapie i są obrzuceni tym całym gównem z wymiarów i siedzą, piją coś, nie, się śmieją jak dzieci, wybijają tymi nogami.
Młody z soczkiem.
Tak, ale mówię, to jest Rick i Morty, nie? Dali fajnych aktorów, posadzili ich i nawet ten Richard E. Grant mógł nie wiedzieć, on chyba nie przeczytał nigdy żadnego komiksu z Loki, może nie wiedział, nie? Ale zobaczył zdjęcie, dobra, i gra tak, żeby było fajnie, nie? I to wyszło super i też ciężko mi na to narzekać, nie? To nie jest narzekanie, jeśli ktoś w komentarzach powie, że Pisula już pierdoli, że super serial i narzeka, nie, to jest super, ale no, kurczę, dokręciłbym jeszcze śrubę, szczególnie na przykład jak mamy pokazany ten świat, który jest tam gdzieś na skraju, wiesz, wszystkiego, nie, że ma jeszcze niedopisaną historię, to jest śmietnik tych wszystkich rzeczy, które są wymazane, nie, to też tam było za dużo takiej pustki jednak, nie, że chodzą po tych, ja wiem, że ten potwór to pożerał, ale on to zostawiał jakieś rzeczy po tym, nie, i wiem, że tam mamy tą głowę Living Tribunala, wiem, że tam gdzieś leży statek Ronana, ale myślałem, że to będzie jednak miało troszkę większy przepych, jak zobaczyłem te pierwsze sceny, że tam Polybius właśnie stoi w tle, nie, coś tam jeszcze, dokręcił, no, bo ten serial ma potencjał.
Wydaje mi się, że więcej easter eggów mogłoby odwrócić uwagę jednak od
ale nie, by było tak jak z Łukaszem, żeby nikt nie zauważał, aby sobie tam były.
Jakby było ich więcej, to nie wiem, czy by ich nie zauważył.
To też do całego serialu można by odnieść, nie? Że jakby on na pewno jest ogromnym postępem względem tego, co zwykle widzimy w filmach MCU, ale to nie jest tak, że nie ma miejsca jeszcze na to, żeby zrobić coś jeszcze bardziej szalonego, nie? Jeszcze bardziej. Myślę, że tak jak z filmami, wiecie, jakby więcej wymagamy od filmów MCU dzisiaj, niż wymagaliśmy, nie wiem, parę lat temu, tak samo będzie i z serialami. Wydaje mi się też, że też ten Loki, który nam w tym momencie wydaje się tym naprawdę udanym serialem, być może za parę lat, miejmy nadzieję, że te seriale sprawią, że i ta produkcja będzie okej, no tam jakby mogli dużo więcej zrobić, nie? Mam nadzieję, że tak będzie, bo to będzie świadczyło o tym, że faktycznie te seriale...
Ale mimo wszystko już seriale, mówię, cały czas według mnie robią więcej niż filmy.
No tak.
Ale wiesz, to jest ten moment, jak było premiera Avengers, nie? Że wyszło Avengers najlepszy film, nie będzie lepszego superbohaterskiego. Wspominamy to po latach, bardzo sympatyczna produkcja, ale było dużo lepszych po niej.
Praktycznie z każdym takim filmem, który robił krok do przodu, była podobna historia, nie? Był Avengers, był Winter Soldier, był Guardians of the Galaxy, chyba było trochę wcześniej? Nie wiem, później. Było Infinity War, było Endgame i tak dalej. I jakby, przynajmniej, wiecie, za każdym razem... to nam świadczyło o tym, że to uniwersum się w jakiś sposób rozwija i faktycznie kreatywnie cały czas coś tam, no, jakieś nowe klocki są dokładane do tego, nie? Jak teraz wychodzi taki film jak Black Widow, no to jesteśmy rozczarowani, bo tutaj nie widać jakby postępu żadnego, a nie widać, co nowego by ta produkcja wnosiła, nie? Pod tym względem jest zupełnie zbędna, no bo nie widzisz, żeby stał za tym jakiś oryginalny pomysł. Seriale póki co mają jeszcze to do siebie, że faktycznie są pod względem tej kreatywności i tego, co chcą przekazać, no poziom wyżej niż filmy, tak kolektywnie. Podejrzewam, że nie wiem, można by tutaj argumentować za nie wiem, konkretnym filmem czy konkretnym serialem, ale tak generalnie mam wrażenie, że te seriale są póki co naprawdę dużo ciekawsze niż filmy, które dostawaliśmy, bo jednak wyrywają się z tej ustalonej formuły i mają trochę inną strukturę dzięki temu, nie? No, zupełnie inaczej zbudowane te Loki niż filmy do tej pory. No
wyobraź
właśnie
sobie film, który miałby tą strukturę, jak ma do tej pory sezon Lokiego, w życiu
by to nie tyle przeszło. Gadania w ogóle w filmie, przecież to nikt by tego nie oglądał.
Musiałbyś co jakiś czas mieć dynamiczną scenę akcji.
Więc to jest jeszcze tak, że dałoby się ściąć Lokiego tak, żeby zrobić z tego zajebisty film akcji Marvela, nie? Który jest naprawdę zwarty, ma fajną postać głównego bohatera, to też ma jakąś przemianę, dałoby się, ale w tej wersji, jaka tutaj jest, ja bym to jeszcze zwolnił nawet, jeszcze wolniej pokazał tą jego przemianę, jeszcze więcej rozmów i jeszcze, wiesz, bardziej w te klimaty jakieś Sandansowe poszedł. Ja bym nawet nie potrzebował tego świata rozwiniętego super, bo naprawdę z wielką przyjemność mi sprawiają te sceny, gdzie oni sobie po prostu siedzą, nie? Jak tutaj mamy ten cały świat, te wszystkie pierdoły, a dla mnie najlepszą stroną tego odcinka jest, jak siedzą pod kocykiem. Znaczy, mają tą całą dyskusję.
Tak, jasne, swoją. Ale mimo wszystko.
Jak się zastanawiam, czy to jest w ogóle kocyk, czy tak. To nie jest jakaś strata po prostu.
Tak, w ogóle to jest cudownie, jak wiesz, że też jesteśmy ustawieni, że już były te ploty, że wiesz, że tam ma być ten związek jakiś, czy coś, miłosny, czy coś, a tutaj tego w ogóle nie widać. Nie widać, że ona jest, wiesz, ona nie wie, jak się zachować, on też zaczyna
kumać. Nie powiedziałbym, że nie widać. Powiedziałbym, że oboje idą w tą stronę, ale są tak kurewsko niezręczni w tej kwestii, że nie bardzo wiedzą, co mają robić.
Ale wiesz, a to też zależy, jak interpretujesz. Dla mnie to było totalnie, że Loki zaczyna orientować, że może przesadził z tymi uczuciami, wiesz, że pierwsze co pomyślał, ja to może być romantyczne.
Ja to odbieram absolutnie już jako uczucia romantyczne, tylko takie, których żadne z tej dwójki nie potrafi zinterpretować. W sensie są, ale tak nie bardzo wiedzą, cokolwiek robić.
To jest siła dobrego pisania jednak, nie, że każdy inaczej interpretuje to, jak wiesz, aktorów, nie, jednak kunsztu, że pokazuje.
Tak, a swoją drogą właśnie sposób, aktorsko wszystko w tym odcinku jest cudowne. Mhm. I kurde, jest w tym odcinku jednocześnie tyle emocjonalnych momentów. To jest super. Wspomnieliśmy o tym, jak Loki klasyczny odtwarza ten Asgard cały z pamięci.
Grand napierdalany.
Ale ta scena jest jeszcze w majtkach, tak, tych żółtych majtkach podchodzi z tą peleryną, którą nosi w górę, a ty masz łzy w oczach w tym momencie. To jest siła tego serialu.
Ale on ma tą twarz, że jeszcze tak
ma pełną twarz. I ja przez sekundę się nie zaśmiałem. Ja byłem kompletnie wciągnięty w ten moment. To była dla mnie dramatyczna chwila, konkretne spełnienie. I zresztą ten moment jest pod wieloma względami fajny, bo jest ogólnie cała ta rzecz, która się dzieje, ale jednak ten moment, w którym też on mówi to glorious purpose i masz Lokiego, który znajduje po tym czasie to swoje spełnienie takie, nie? Ten swój moment taki. Bo różnica jest taka, że kiedy on poświęcił się w przypadku walce przez Thanosa, to było takie głupie, desperackie, w sumie nic nie dało, kompletnie nic, nie? On mógłby tam umrzeć, mógłby nie umrzeć. Jak on dobrze wiedział, że ma umrzeć z rąk Thanosa, no to co to dało? Nic. Kompletnie nic. A tutaj masz tego Lokiego, który
ale to
już
też tak samo jak masz z tym jego wygnaniem, nie? No poszedł, udał się na jakąś planetę, siedział tam, no i co
i chyba,
co
i to chyba tysiące sumie, lat najwyższe.
Jasne, no miał możliwość przemyśleć rzeczy i na pewno by się poukładał sobie rzeczy w głowie, ale no nie było tej puenty do
tak, dokładnie. Na którą czekał. Masz ten moment, ewidentnie, w którym Loki, który wie, jak działa TVA i tak dalej, bo ten stary Loki absolutnie to wie i może podjąć sam decyzję, której nikt mu nie napisał, której nikt mu nie przeznaczył, który on sam decyduje o tym, jak chce odejść, robiąc coś konkretnego, znaczącego, tak naprawdę, wiesz, na skalę wszechświata, dokładając się do tego i widzisz, jak on się śmieje, Richard E. Grant, który nagle tym się śmieje, wiesz, jak ten Godaraz ma zdezintegrować ten potwór i on tam wybucha śmiechem, to jest tak dobrze napisana i zagrana scena i mówię, połączona z tym absurdalnym kostiumem, to jest właśnie dla mnie siła tego serialu, że masz tego absurdalnego Lokiego, a po prostu tyle emocji wywołuje.
Tak mi się w ogóle podoba, jak to wszystko łączy fajnie, już ten taki wykrystalizowany motyw przewodni, jak że Loki odkrywa, jak ważne są dla niego relacje z innymi, nie? Że on już nie jest tylko tym właśnie Glorious Purpose, że jest samotnikiem, który ma zostać królem, rządzić tam wszystkim, zdobyć jakąś władzę, tylko on w tych właśnie takich małych elementach już zaczyna to zauważać, nie? Tutaj mamy te piękne rzeczy zaznaczone praktycznie jednym zdaniem, nie? Że mamy tego Lokiego starego, który mówi, no kurwa, siedziałem na tej planecie, w sumie tęsknię za bratem, nie? I ten Loki na niego patrzy, za chwilę mamy tego małego Lokiego, nie? Co zrobiłeś? Czemu cię wszyscy
zabiłem słuchają, brata.
Nie? Zabiłem Thora, nie?
Zawsze chodzi o Thora też, to jest super połączone.
Tak, że od razu wiesz takie, o fuck, nie? I wtedy widzisz, jak to się fajnie składa w całość, nie? Że ty zaczynasz wierzyć, że ta Lokiego przemiana nie jest tylko dlatego, że scenarzyści sobie wymyślili, że dobra, mamy tego Lokiego, którego wyrwaliśmy z czasu jakiegoś tam, możemy go użyć znowu, ale wiesz, trzeba go jakoś rozwinąć, nie? I to im na razie... Jeszcze nie jestem do końca usatysfakcjonowany, jak ta przemiana wyglądała, bo ja wiem, jak Loki wyglądał w Avengers i wiem, że on tam jednak on był złoczyńcą czystym, nie? I ciężko było do tego podejść, żeby go wybielić, nie? Ale widzę, że to gdzieś zdąża, nie? I dobrze, ten serial będzie miał jeszcze więcej sezonów, nie? Bo to, jak chcę, żeby to było kontynuowane, nie?
Ale właśnie jeszcze super jest w tej kwestii to, że którzy Loki wyrwali się ze swojej tej domeny Lokiego zdrajcy, to byli ci właśnie, którzy bezpośrednio odcisnęli się do relacji z rodziną, konkretnie tutaj z Thorem, nie? Bardzo ważne jest to, że którzy Loki są ci tymi dobrymi Loki. Stary Loki, który doszedł do tego wniosku, że autentycznie tęskni za bratem, nie? Że tęskni, że mu tych relacji rodzinnych brakuje po prostu. To był ten. No i młody Loki, który zabił Thora i ewidentnie to nim wstrząsnęło. To jest ten ewidentnie, który tego żałuje, któremu tego... Widzi, że to jest ten gość, który jest, próbuje się zmienić, bo to, co zrobił, nim mu wszystko zmieniło. No i dlatego też TVA go złapało, bo chciał się zmienić. Natomiast ci, którzy pozostali w tej kwestii, no ten boastful Loki, który tylko ja tu wpierdoliłem Avengers, ja tu tutaj wszystko, wiesz, to są ci, którzy ewidentnie nie mieli tego i oni pozostali tymi Lokimi, którzy tylko by sobie nóż w plecy wbijali i to jest super poprowadzone właśnie.
Ta scena, jak po prostu pojawia się ten Loki prezydent.
Vote Loki i cała masa innych Loki.
Zaczyna się napierdalać w którymś momencie, bo musieli się pozdradzać wszyscy nawzajem, więc jest to bardzo urocze.
Ja to kocham i ci wszyscy
i ten Richard Loki z tym hełmem, majtach ucieka.
Ale Loki z tym hełmem na przykład rowerzysty z tymi jakimiś rurowymi rogami. To i widzisz, że są wszystko Loki, bo wszyscy sobie te jakieś debilne rogi założyli na głowy. Jestem cały czas ciekawy, co tak bardzo wstrząsnęło Alligatorem, że on jest jednak po stronie tych dobrych. On też musiał mieć jakiś dramatyczny moment. Wiemy, że zjadł kota niewłaściwych sąsiadów, ale zastanawiam się, czy to był ten moment, który stwierdził, co ja w życiu robię, co ja ze sobą robię, kim ja jestem.
Ja mam nadzieję, że że Alligator w jakiś sposób znajdzie Thora żabę, kurwa, bo to, ona przecież tam, wiesz, ja wiem, że jest nieśmiertelna ta żaba, ale to było tak przerażające, jak to zobaczyłem, mówię, kurwa, przecież on tam zdechnie, nie? On jest tam zakopany tak głęboko. No i wiem, że on tam pewnie nie musi oddychać tak jak Thor w kosmosie, nie? Nie potrzebuje tego, ale nadal to było tak fuj smutne, że jak nie wrócą do tego i nie wyciągną tej żaby, to że 5 ocen w dół idzie ten serial.
Ale Alligator, mówię, jest ewidentnie z tych dobrych, to wiemy. W przeciwieństwie do pozostałych.
To był mój ulubiony element tego odcinka mimo wszystko, to, że ten Alligator po prostu tam był i był pełnoprawnym Lokim, bo...
I zawsze kamera przejeżdżała, jak zawsze
tak, zawsze pokazywali go reakcję na wszystko,
zawsze
nie?
Była, tak, jak widziałeś, jak on na przykład ten Loki mówi o tym, że idzie zabić Aliota. Musiała przejechać kamera po reakcji krokodyla, która była...
Podobało mi się to, że on miał swój basenik w ogóle w tej siedzibie. Jakby
on zjeżdżalnię miał, on już jak wchodził, to tak po tej zjeżdżalni sobie zjechał tam na dół.
Nie, ta popijawa to jest najpiękniejsza scena.
I ten i Kid Loki i stary Loki bronili jego pełnoprawności Lokiego na każdym kroku. Jak wpadają oni, te ci Vote Loki, nie? I co to jest? He's a Loki, potem gadają z Mobiusem. Nie, to jest Loki. I Mobius tak myśli, jest.
No, ale no właśnie podoba mi się to, że wiecie, że w tej scenie po napisach w poprzednim odcinku, no to on tam sobie siedział na tam trzymał go ten Kid Loki, nie? Ale tutaj widać było, że jest pełnoprawną postacią. Za każdym razem, jak bohaterowie gdzieś się poruszali, no to on sobie tuptał tam za nimi dzielnie. I to jest absolutnie cudowny widok, jak idą sobie ci wszyscy bohaterowie, no i ten Alligator tam tupta obok nich i piękno, po prostu.
Ale komentarze też. Najpierw jak się pojawia ten nasz Loki i mówi, że tutaj to, co się dzieje, że mam wersję i jest Alligator i najbardziej przeraża mnie, że to już nawet nie jest dla mnie dziwne. I potem jak tłumaczy Sylwii, as old as a child and us as an alligator. It's better not to question it. I znowu ten Alligator, tylko ta oko takie. No,
w tym kontekście nic dziwnego, że nikt nie zwraca uwagi, że jaki kostium ma, nie wiem, Richard E. Grant na przykład, nie? No bo...
No, po prostu, na tym etapie... z hełmem.
No, tam przynajmniej jest aligatorem, no to jest prawda. Ale no, super, że ten serial nie tylko wyciąga te pomysły dziwne z, po prostu z komiksów nie tylko, ale też no, traktuje tak serio, nie? I to mi się bardzo w ogóle podoba, że nikt sobie tam nie, na przykład, to o czym wspomniałem przed chwilą, nikt nie zażartował sobie na temat kostiumu, który ma ten Classic Loki, nie? Co, wyobrażę sobie, że w filmie pewnie by się pojawił jakiś żarcik na ten temat.
Mówięcie oczkiem, tak.
No, nawet nie koniecznie film, ale to się wydaje taki prosty cel, nie? Że o, tutaj pośmiejmy się z tego, że ma wielkie majty na sobie, ale nie, nikt się z tego nie śmiał, no bo to w sumie no to jest jakaś tam część tej postaci, więc
kurde,
to by było
zachwycali się niektórych, jak na początku on zrobił tą ich iluzję i wyszedł, to jak on ten Asgard robi i oni tacy wow, nie? Że i Loki mówi, I think we're more powerful than we realized. I wszyscy tacy, o kurde, no to jest koks, nie?
Pamiętacie 21 lat temu, jak pewien film się śmiał z tego, co byś wolał? Ubrać
żółty spandex?
Mamy 21 lat później i mamy gościa w żółtym spandexie, który...
nikt się z tego nie śmieje.
No ale właśnie to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, że... jakby też nie mam jakichś zarzutów względem, wiecie, tutaj chciałem powiedzieć, że nie mam zarzutu względem Briana Singera, to by źle zabrzmiało, względem, wiecie, tamtego filmu, że tak w ten sposób jakby podchodził do superbohaterów, no bo takie były czasy, trzeba było sprzedać superbohaterów ludziom jako coś bardziej realistycznego, żeby to kupili, szczególnie w kontekście takiej postaci jak X-Men, nie, no ale czasy się zmieniają, nie, jakby no zmienia się ta estetyka, zmienia się to, czego ludzie oczekują i wiecie, gdybyśmy do dzisiaj mieli superbohaterów, którzy ubierają się tylko i wyłącznie w czarne uniformy z gumy, czy ze skóry, no to by było coś nie tak, ale jakby jesteśmy w zupełnie innym miejscu i fajnie, to znaczy, że ten gatunek się rozwija.
Lepiej, mamy w końcu miejsce, żeby to wszystko naraz pokazywać, nie? Że może sobie
no,
istnieć...
obok
tak,
siebie,
filmy Snydera,
miejscu.
Tak, mogą sobie, ale wiesz, mogą istnieć sobie właśnie te filmy Snydera, które są już over the top, jeśli chodzi o to przedstawienie w taki quasi-realistyczny sposób. Mamy te Nolanowskie, nie? Które też idą...
No te są chyba tym takim...
Tak, one miały bardziej...
Tak,
on miał ten blockbusterowy, przesadzony, mroczny Snyder. Mieliśmy ten quasi-realistyczny Nolana i mamy teraz Marvele, które mogą sobie pokazać Lokiego w taki sposób, nie? I
ale
super.
Ja chcę się odnieść jeszcze do innej, żeby mówiłem o tych wzruszających scenach, ale jakby jest ta, wiadomo, poświęcenia, ale jest scena, którą kocham absolutnie, to jest to z Mobiusem pożegnanie. Bo to jest ta scena, w której... To też taki prosty gest, nie? Mobius mu wyciąga rękę, on tak staje i go przytula na końcu, nie? I to jest super. I w momencie, kiedy Loki nazywa go przyjacielem, to zdałem sobie sprawę, że to jest w historii MCU pierwszy przyjaciel Lokiego. Loki nigdy nie miał przyjaciół, nigdy. Nawet jak już miał te swoje drobne zmiany i tak dalej, to wiesz, że miał tego swojego brata, z którym się tam przekomarzał, wiesz, że tam mu zależało na nim, ale nigdy nie było takiej autentycznej, przyjacielskiej relacji w historii Lokiego, nigdy. I jest ten moment, w którym wcześniej Sylvie mówi, że wiadomo, on odnosi się do ich relacji, ale mówi, I don't have... friends. I to jest takie... I zdajesz sobie sprawę, że owszem, ona nie ma, bo uciekała po apokalipsach, ale ten Loki, chociaż żył w pałacu, też nie ma. On też nie ma na dobrą sprawę przyjaciół. I dlatego ta scena z Mobiusem, który mówi, jeszcze powtarza po nim, że burn it all to the ground, nie? Ten jego tekst i tak dalej. To dla mnie tak wzruszająca scena właśnie pod tym względem, bo to był taki moment Lokiego właśnie, który... Znowu mówiłem, że ten Loki, który nawiązuje relacje, to jest ten Loki, który ma prawo się zmienić i ma okazję się zmienić. I to, chociaż to była taka spokojna, cicha scena, no, chłopaki się przytulili, poklepali po plecach i się rozeszli, ale to była tak naprawdę taka jedna z najmocniejszych transformacji Lokiego.
Totalnie ten Loki Mobius... Mogliby być tutaj parą, nie? Bo, ale nie, ale na serio, jest ta scena jedna, jak jadą z Sylvie, Loki i Sylvie rozmawiają i ona mówi, wiesz, bo Mobiusowi na tobie zależy i w ogóle, nie? To było takie wow, nie? To możesz na tylu poziomach sobie to łączyć, nie? To jest tak delikatnie wszystko zarysowane, nie? Że jest naprawdę pod wrażeniem, jak to fajnie, naturalnie wychodzi.
No szczerze mówiąc, nie wiem, ten odcinek mi bardziej podsuwa relację Lokiego z Mobiusem jako tą romantyczną,
no tak, niż tak, Sylvie. Tak, serio, zupełnie serio, nie?
To właśnie ten związek z Sylwii miałem wrażenie, że tutaj
jak taka siostra, która mu tłumaczy, nie?
No, jak coś takiego bardziej rodzinnego, gdzie tutaj z Mobiusem widać no, takie porozumienie właśnie dwojga ludzi, zupełnie jak na jakimś romantycznym gruncie. Ale ta scena pożegnania jest po prostu tak, wiecie, tak bardzo taka bezwstydna w tym takim emocjonalności. Tak. Jest taka mega kiczowata pod tym względem, ale jest super, że wreszcie wiecie, mam te produkcje, które się zupełnie nie wstydzą takich rzeczy, nie? Które po prostu... Biorą taką scenę, gdzie bohaterowie po prostu się przytulają, mówią do siebie, o mój przyjacielu i tak dalej. I zupełnie, wiecie, nie muszą tego ubierać w warstwę ironii, żeby to było, wiesz, sprzedawalne, nie?
Tak, nikt nie musi pierdnąć na końcu, nie? Jak W MCU potrafiło robić, umówmy się.
No, po prostu nikt nie musiał tego rzucić ironicznego żartu, że haha, dobra, tak naprawdę to się nienawidzimy.
Niby Mobius tam mówi do niej "You're my favorite" do Sylwii, ale to też nie jest ten ironiczny żart, to jest takie przyjacielskie, nie? To jest takie bardziej... widzisz, że to jest trójka ludzi, które jakąś relację zawiązały ze sobą.
W ogóle jak to jest pięknie, naturalnie konsekwentne, jak mamy tego Kid Lockiego, który daje mu dagger i wiemy, że love is a dagger, nie? Więc się wszystko spina.
Iluzoryczny sztylet.
Tak, iluzoryczny sztylet. No a tutaj został prawdziwy. I w ogóle jak on staje z tym mieczem Loki, robi sobie tą pochwę, jak wiesz, jak z tych wszystkich fantazy powieści, tak, żeby walczyć ze smokiem trzeba, nie? To jest piękne. To jest tak kiczowate.
No, idą na smoka to właściwie.
Tak jak mówiłem, to jest ten składak wszystkich rzeczy, które rozpoznajesz od razu, nie? Takich prostych. Ale to cały czas działa, nie? Bo to zawsze działa w popkulturze i nie mam z tym problemu. Szczególnie jak widzę Lokiego w takiej konwencji, nie?
No i to jest prawda. I...
Szczególnie, że on jest księciem, trzeba pamiętać, nie?
No tak, on jest. I tutaj zresztą do młodego cały czas odnoszą się Your Highness, to jego świat.
No, to mi się podobało, że właśnie, że Richard Grant nie miał żadnego akcentu, on napierdala Richardy Grantem, to jest taki grumpy old man i mamy tego Kid Lockiego, który on jest tym, który...
I tak, i masz Richarda i Granta, który zawsze jak się pojawia, to wie, że to jest ten najważniejszy typ w pokoju, a tutaj siada i Kid Locki mówi, opowiedz nam jeszcze raz swoją historię. Okej. Zresztą on jest tym niżej postawionym Lokim.
A to w ogóle ten casting tak dobrze działa nie tylko dlatego, że Richard E. Grant wygląda jak ten klasyczny Loki, ale też dlatego, że to jest jednak aktor, który zwykle jest obsadzany w rolach villanów i
a tu jest ten najlepszy gwiazdy.
A jednocześnie, no ale jednocześnie gra Lokiego i to tego klasycznego Lokiego, więc wyobrażałbyś sobie, że no kurczę, idealny wykapany villan. Jakby miał być jakiś pomniejszy, no bo wiemy, że ktoś tam na pewno stoi i pociąga za sznurki. Jakbyś miał w tym serialu wymyślić sobie konkretnego villana, no to kurczę, Richard E. Grant jako zły Loki, jako ten klasyczny Loki, który nie przeszedł tej drogi, nie?
Że to jego
znajdujesz. Ale nie, no właśnie zrobili to zupełnie odwrotnie i dzięki temu też ten casting super działa, nie? No bo to jest twist, coś nieoczywistego w tym momencie.
Tak, nie myślisz ani przez chwilę o tym i właśnie, kurde, i właśnie dlatego ta scena, jak oni gadają, przez to, jacy to są aktorzy, tak świetnie działa, jak on opowiada, jak tam się... Ja mogłbym cały odcinek słuchać, jak on opowiada, jak uciekł od Thanosa, jak on uważa, że sztylety to tam się ogranicza, bo magia to podstawa i potem pokazuje dlaczego, to też jest konsekwentnie świetnie zrobione, jak on się z tego śmieje, a potem pokazuje, że no sztylety to wiesz, to dla dzieci, patrzcie co możemy robić, jak on opowiada o tym, że gdzie nie latał, to chaos i tak dalej, i znowu to co narzekałem na Black Widow, że nie ma tych momentów prostych zbliżeń, masz cały czas zbliżenie, kamera jest tuż przy twarzy Richarda i Granta, na którym wszystkie te emocje mówi, jak mówi, że tęskni za bratem i to jest świetne, jak on mówi, że tęskni za bratem, nie wiem czy zauważyliście, na sekundę kamera przechodzi na naszego Lokiego, który się uśmiecha w tym momencie. Dokładnie w tym momencie, jak on mówi, że tęskni za bratem, nie? I to jest takie też świetnie złapane, bo to jest takie, rozumiem, nie? To super, super jest ta relacja.
No to mam jeszcze ten wątek, który się rozgrywa równolegle, czyli ten, no zanim jeszcze Sylwii trafia do tam na koniec czasu, no mamy wątek z Ravonną. Zresztą też bardzo lubię tę scenę w momencie, w którym dwie panie się konfrontują i mamy jako one dwie rozmawiają ze sobą, jednocześnie próbują przekonać tę drugą osobę, żeby sobie zaufać i jednocześnie widzimy też, że Ravonna jako postać jest, no nie jest jednoznaczna,
nie jest
tutaj wcale, nie? I jakby ona dalej stara się zachowywać ten swój autorytet, jaki tutaj ma, ale w razie widać, że no jej celem głównym jest też dowiedzenie się, co jest grane, nie? Tylko oczywiście no niekoniecznie we współpracy z tymi naszymi bohaterami. Co też mnie szczerze zaskoczyło, bałem się, że jakby zostanie ten wątek bardzo szybko zepchnięty na zasadzie, że dobra, mamy ważniejsze rzeczy do roboty, więc zostawmy już tą postać, niech ona po prostu, nie wiem, będzie, wiecie, zejdzie kompletnie na trzeci plan, no, ale nie, okazuje się, że jest wciąż tą taką istotną siłą, powiedzmy tutaj, istotną stroną w tym konflikcie.
Czy Renslayer staje się tutaj w postacią bardzo tragiczną nagle? Ja w poprzednim odcinku byłem pewien, że to jest ta osoba, która doskonale wie, co tam się dzieje i jakby wie dokładnie, co jest za kulisami, ale ona absolutnie wierzyła, że te trzy roboty, które tam gadają, to faktycznie są jej przełożeni. I widzisz tą postać, która jest już tak głęboko w tym systemie, co można odnieść do prawdziwego świata i niektórych systemów totalitarnych i autorytarnych, w których masz postać, która jest tak głęboko zakopana w tym systemie, że nawet, że nagle, kiedy grunt jej wywala się spod nóg i absolutnym logicznym działaniem byłaby próba poznania prawdy i to, co robi Mobius, to jak się ta B-15 zachowała, ale mimo wszystko, ponieważ jest to dalej jej struktura życia, to jest w stanie zaakceptować kłamstwo do pewnego stopnia, bo wiemy, że jej też zależy na tym, żeby się dowiedzieć, co tam jest z tyłu, ale mimo wszystko nie rozsypać tej całej agencji, bo to jest jej struktura życiowa, nie? I to jest dla mnie wręcz taka trochę tragiczna postać, taki trochę osoba, która właśnie utknęła, która jest taka uzależniona trochę, która nie widzi życia, poza tym nawet kiedy już... To jest ten moment, który wiesz, że wszystko wokół ciebie jest chujowe, a i tak starasz się to zatrzymać zamiast pójść do przodu, nie? Dalej wieszasz się tego, co możesz. I też fajne jest to, że widzimy to później, kiedy ona raz jak tam Sylwii, no to jest ten wątek po to, żeby Sylwii przeskoczyła do tego voidu, ale kiedy ona idzie właśnie i rozmawia z B-15 i potem widzisz, że ona też dalej próbuje drążyć i dowiedzieć się, to nie jest tak, że ona jest w stanie to w zupełności zostawić i zapomnieć.
Tutaj przejdę do jednego wątku, a czemu nikt mi nie powiedział, że wygląda jakby moja głowa lewitowała po prostu, że taką bluzę ubrałem, że się zlewam całkowicie z
tego. Jest mniejsza niż ten.
Nie, o to dobrze, bo u mnie wygląda totalnie jak latająca głowa, właśnie przeleziłem, to ja się skupiłem na tym. Ale mi się bardzo też podoba ten element tego serialu, który też działał w Falcon and the Winter Soldier, że w tym momencie nie obchodzi mnie w sumie kto stoi za tym, kto jest w tym zamku. Bo inne rzeczy są tak dobre, tak zwarte, tak mnie angażują, że teraz, wiesz, może tam siedzieć Kang, może tam siedzieć Immortus. Jakbyśmy nie widzieli tutaj Richarda Granta, to by mógł pewnie siedzieć tam ten Loki klasyczny, nie? Który może tym rządzi. Też by tak mogło być, nie? Może tam siedzieć każdy, nie? Ale to dla mnie to już nie jest podstawa. Tak samo jak było z tym Power Brokerem w poprzednim serialu. Czy też w pewnym momencie najpierw był, kto jest Power Brokerem, nie? Kto za tym stoi, a później był... Kit, niech sobie będzie kto chce, jak tam będą wyglądać relacje między chłopakami.
Co tam,
nie?
Jak John Walker skończy?
Tak, dokładnie. I tutaj jest dokładnie to samo, nie? Że na początku też było, kto stoi za TVA, nie? Kto tam porusza za tym, jak to się nazywa, no, Strings, nie? To teraz, może tam każdy siedzieć, nie? Ja już tutaj chcę wiedzieć, jak skończy Loki, nie? Jak będzie ta relacja z Sylwii wyglądała, jak z Mobiusem dalej się będzie wszystko rozwijać. I to jest siła serialu, nie? Bo to już nie ma tego, co było w WandaVision, gdzie głównym pytaniem było nie jak sobie Wanda poradzi z tym, tylko gdzie jest kurwa Mephisto, nie? Kiedy on wyjdzie, w którym momencie? A tutaj tego nie ma.
Właśnie, myślę, na tym etapie... No, myślę, że możemy się spodziewać w jakimś kolejnym odcinku pewnie Kanga. Zresztą odcinek się pan nazywa Conqueror, czy jakoś tak. No. W każdym razie, no właśnie na tym etapie ja jestem bardzo ciekaw...
Mam inną teorię, ale to zaraz pogadamy.
Jestem bardziej ciekaw, jak w jaki sposób właśnie bohaterowie zareagują na to, co zrobią w związku z tym i czy faktycznie będą spędzać czas ze sobą później i tak dalej.
Czy Mobius pojeździ na tym skuterze wreszcie?
widać, że jeżdżenie mu wychodzi całkiem nieźle, więc no, myślę, że to faktycznie
to
ma trochę krwi.
W tym odcinku było zajebiste, jak zamiast z tym samochodem, to by wiesz, gdzieś na morzu się to działo i przyjeżdża tym
nie,
skuterze.
To musi być jego to domknięcie wątku. To musi być ten jego już payoff kompletny.
Jak on już tam,
on już jakby już go wsadzić na skuter, to on już by nie musiał nikogo ratować. On już by w stronę zachodzącego słońca na tym skuterze jechał.
Ja myślę, że jakby wsiadł na skuter, to by w ogóle sam tego smoka tam po prostu...
Nie, ja myślę, że to już byłby takie jego pożegnanie. Po prostu by odpłynął.
No dobra, to przedstawiam swoją teorię w takim razie.
Więc mam jakby pierwsze, że to jest oczywiście cały czas tym spekulujemy, że to może być jak Kang albo jakaś wersja Kanga, o tym cały czas gadamy. Tym bardziej, że WandaVision była... tym takim niejako no, powiązane z Multiverse of Madness, więc czemu Loki mógłby nie być jakimś tam pchnięciem do Ant-Mana, nie? W którym wiemy, że Kang się na pewno pojawi. Ale i da się cały czas wierzę w to, że w ciągu jednego odcinka, tak jak tu Richard i Grant został zbudowany i zakończony, tak w ciągu jednego odcinka można byłoby spokojnie zbudować tego Kanga czy jego wersję Kanga na tyle, żeby było to dla nas angażujące. Ale jednak ten serial skupia się przede wszystkim na Lokim, na przejściu Lokiego, na jego doświadczeniach, na jego wyrwaniu się ze wszystkiego. I co mnie trochę odciąga od tego, że to może być Kang, dalej uważam, że to możliwe, ale co mnie trochę odciąga, to że widzimy ten zameczek, samotny zameczek, który jest gdzieś na jakiejś kurde asteroidzie, który wygląda jak zapadnięte miejsce, gdzie ta osoba, która tam siedzi, nie kojarzy mi się, no wiesz, to może być Immortus czy ktoś taki, nie? Ale nie kojarzy mi się z tym Kangiem zdobywcą, który chce mieć to swoje imperium, którym rządzi i tak sobie zbudować to wszystko. Tylko bardziej osoba, która się izoluje z jakiegoś powodu. I jeżeli ja miałbym stawiać, to poza Kangiem, to bym stawiał na Lokiego. Kolejny Loki, bo to byłoby po prostu, idzie Sylwii, idzie Loki, każdy z tych Loki coś przeszedł i na końcu masz tego Lokiego, który ma tą wiedzę wyższą, który przeszedł to wszystko, który z jakiegoś powodu tak wymodelował sobie czas, tak wymodelował siebie, tak postanowił, żeby nie było żadnych odnóg, żeby nie było nic innego, żeby znaleźć się w tym jednym punkcie. I według mnie To nie jest tak, że jestem super przekonany do tej teorii, ale po prostu nie zdziwię się, jeżeli seria, który nazywa się Loki, który skupia się na Lokim, który pokazuje różne wersje Lokiego, ostateczne przejście dalej, to byłby Loki kontra Loki w takim rozumieniu bardzo, w którym on może wreszcie powiedzieć o tym, no, czego doświadczył jakby, nie? I wydaje mi się, że drugi Loki byłby adekwatniejszy do tego niż Kang, który dalej może się pojawić.
Ja też o tym myślałem, szczególnie, że to się wiąże z tym motywem, gdzie wspomina Richard Grant, że Loki jest God of Outcasts. I to by pasowało, nie? Że on jest z tych wyrzutków i on właśnie tutaj ten odizolowany, że sobie to wszystko stworzył, żeby mieć jakąś kontrolę, chociaż iluzoryczną, nie? Mógłby do tego doprowadzić. Plus by to wyjaśniało, czemu akurat tylu Loki jest.
Czemu oni przeżywają
tak,
akurat
tak, w tym. Tak, ale wiesz, że nie ma innych postaci tutaj, nie? To mnie zdziwiło w pewnym momencie. Mówię, no dobra, jest ten Froktor gdzieś tam zakopany, ale i Mobius, bo wiadomo, bo Mobius tutaj trafił przed chwilą. To też jest dziwne, że oni wszyscy tak blisko siebie są, nie? Jak to duże jest, nie?
Właśnie to nie jest chyba duże, właśnie.
To nie jest chyba, tak.
No wiesz, wpada ten Aliot, wpierdala, on nie potrzebuje dużo miejsca. Jak no było tak, pokazane, że on się wręcz czai przy miejscu, gdzie oni wylatują.
Tak, tak, ale właśnie, że jedyni, którzy tam zostali, to są Loki, nie? Że Loki sobie ten, Vault Loki stworzył sobie armię z Loki, nie tam jakichś innych sobie porobił minionów, nie? Tylko to są jakieś te wersje takie
to
dziwne
są inne
Lokiego.
Loki.
Tak, tak. I dlatego to by się wiązało z tym, że to Loki sobie też to stworzył wszystko, nie? Ale nadal, kurczę, jest gdzieś tam, krąży ten Conqueror. Może ten Loki będzie którąś wersją Kanga też. Może jak wiesz.
Szczerze wątpię, mówię. Na tą chwilę u mnie jest właśnie pomiędzy Kangiem a Lokim. Nie wydaje mi się, żeby ktoś inny tam mógł być. No Loki mi pasuje, dlatego że to jest jednak serial, który Loki szybko ustanowił różny. Nie tylko serial Lokim, ale serial, który od początku ustanawiał nam, że może być wielu Lokich.
No więc to ma sens. Jakby ten Loki, który tam będzie zasiadał, jakby serial wciąż może bardzo łagodnie teasować, powiedzmy, coś, co nastąpi w przyszłości i tak dalej, ale wydaje mi się, że jest szansa na to, że się będzie skupiał na tym, co tu i teraz ten serial opowiada, nie? To też może być w jakiś sposób powiązane z tym motywem Lokiego, który chce się wydostać tutaj z jarzm przeznaczenia, nie? I tym bardziej, że tutaj mieliśmy też zateasowany ten motyw z tym, że najwyraźniej Loki jest tą postacią, która jest skłonna, nie wiem, udać się gdzieś na jakieś wygnanie, ewentualnie odizolować się od kogoś.
To jest też ten Loki, który osiągnął absolutną władzę. To jest ten Loki, który poszedł tym swoim glorious purpose, w którym uznał, że wolna wola jest kompletnym. Przecież on, to jest dokładnie to, co on mówi w Avengers, jak wychodzi na ten plac i mówi, że ci ludzie wszyscy klęknęli przed nim, dlatego że wolna wola to jest brzemię dla niższych istot i on jest tą jedną, która może poradzić. To na początku, jeszcze jak jest tym Lokim wyciągnięty przez TVA w pierwszym odcinku, to dokładnie dalej tą swoją ideologię, którą wiemy, że w którą tak naprawdę nie wierzy, ale której się trzyma, spróbuje Mobiusowi sprzedać. O tym, że to on musi prowadzić, bo wtedy wszechświat będzie lepszy i tak dalej. Wszystko to, co on mówił, to idealnie pasuje do tego, co robi TVA. Nie bez powodu, że to pierwsza myśl tego Lokiego, zanim poznał Sylwii i zanim pewnych rzeczy się nauczył, to była przejąć TVA. Przecież. A no, może właśnie dlatego, że już to zrobiłeś.
No, zdążył to zrobić i tym bardziej, że no.
Ja jestem gościem, który dostał wszystko i ten Loki dlatego mógłby być tym gościem, który widzi, że okej, mógłbym to mieć, ale czy bym tego chciał? Już chyba nie.
No. No, to się wydaje sensowne, nie? No. Plus, no właśnie, to też rzecz, która mnie trochę zastanawia, to jest to, że to mogłaby być jakaś wersja Kanga, powiedzmy, albo jakikolwiek inna postać, ale trzeba by mu zbudować jakąś wiarygodną motywację, która miałaby jakiś związek z tym serialem, nie? To jest też ten problem, że jakby nie musiałby być nawet fizycznie w tym serialu, ale on musiałby mieć mimo wszystko w jakiś sposób powiązany ten swój wątek, swoją motywację, swoją osobowość z tym, co widzieliśmy w tym serialu. I oczywiście tak może być, ale to wydaje się niełatwe. Jakby nie wygląda na to, jakby to było w tym serialu tematycznie zarysowywane do tej pory, więc no. No chyba, że wiecie, jest jakaś jeszcze inna opcja, nie? Jeszcze jakieś inne rozwiązanie, którego w tym momencie nie
może być, ale inny Loki to jest coś, co budowano nam od pierwszego odcinka.
No, tym bardziej, że no, nie bez powodu tyle wersji Lokiego się tutaj pojawiło. No dobra, czy jeszcze coś nam zostało odnośnie tego serialu, odnośnie tego odcinka? Okej, chyba nie w takim razie. No dobra, słuchajcie, więc tak podsumowując, szczerze mówiąc, no mi się ten odcinek bardzo podobał. W sumie nie wiem, czy nie mój ulubiony do tej pory z tych, które widzieliśmy. I podoba mi się przede wszystkim konsekwencja w tym serialu, to że wciąż, tak jak od samego początku był skupiony na postaciach, na ich relacjach, na tym jak te relacje się powiedzmy zmieniają, rozbudowują, tak dalej jest nam podporządkowany mimo tych wszystkich absurdalnych i dziwnych rzeczy, które się dzieją dookoła, nie? To zupełnie nie traci nigdy tego skupienia z tego elementu wraz z kolejnymi odcinkami. One były lepsze i gorsze, ale do tej pory wciąż ta spójność jest czymś, co mnie tutaj trzyma przy tym. No i super, że no, on wciąż też, o nim mówiliśmy o tym dużo w tym omówieniu, ale wizualnie i muzycznie no to jest, stoi też na bardzo wysokim poziomie. Kurczę, to jest najlepsza ścieżka dźwiękowa, jaką produkcja Marvela miała kiedykolwiek w ogóle. Jeśli chodzi o filmy, no to nie wiem, Black Panther miał fajną, ale pewnie jakiś film jeszcze może miał, ale szczerze mówiąc, no to jest poziom wyżej niż cokolwiek słyszeliśmy do tej pory. Fantastycznie. W ogóle nawet te kawałki, które były tylko i wyłącznie w tym odcinku użyte, po prostu były absolutnie cudowne i bardzo mi się to podoba. A jednocześnie też kurczę, klimatem pasowało idealnie też do tej wizualnej warstwy, którą tutaj widzieliśmy.
Jak też na ten serial, w którym dzieją się dziwne rzeczy, bo mieliśmy w czasie WandaVision, w którym też mówiliśmy o tym, jak bardzo dziwny jest ten serial, ale Loki jest dużo lepszy i to już może mieć super zwalone zakończenie, nie? Ale już w tej konstrukcji był lepszy. Raz to, o czym Radek mówiłeś, że w sumie najważniejsze są postacie, a nie to, co za chwilę wyskoczy. Ale dwa, to też dlatego, że właśnie ten serial bardzo konsekwentnie trzyma się rozwoju naszych postaci. Cały czas pamiętamy, jak przechodziliśmy na Jimmy'ego u Darcy i nagle była cała masa dziwnych wątków, które były z zewnątrz powiązane, ale tak naprawdę to były wątki, które były... To nie to, że te postacie miały wspólny temat. Była ta Monika Rambeau, która miała, ale w sumie nie było payoffu. Tutaj od samego początku każda postać, która jest ten, ma bardzo konkretny temat. Wszystkie są bardzo powiązane z tym konkretnym wątkiem. Żadna postać nie nudzi i cały czas trzymamy się blisko Lokiego, znaczy Lokich. Ale jakby ten serial ani na chwilę od tego nie odchodzi, więc kto wie, patrzę, gdyby WandaVision było tak zrealizowane i mielibyśmy dużo więcej Wandy i Visiona, a dużo mniej jakichś tam interferencji z zewnątrz i dziwnych rzeczy, tylko konkretne skupienie. Ten serial nazywa się Loki, a nie cokolwiek innego i to jest serial dokładnie, który nam robi vivisekcję tej postaci. Pełną, bezwstydną w wielu momentach. Właśnie tak jak mówiliśmy z tą sceną pożegnania, bez koniecznego prześmiewania niektórych elementów i mam nadzieję, że finał dostarczy, ale ja już na tym etapie, tym bardziej, że to był ten serial, na który najmniej czekałem, szczerze mówiąc, więc jestem tym bardziej pod wrażeniem.
Ja się bardzo cieszę, że to jest przede wszystkim właśnie taka konkretna, przyjemna produkcja. To nie jest dla mnie żaden właśnie Everest Marvela. Nie jestem aż tak chyba optymistyczny jak niektóre opinie, ale to cały czas jest naprawdę, naprawdę konkretna rzecz, nie? Dobra, którą się fajnie ogląda i tak jak mówił Oskar, no, dała mi więcej niż się spodziewałem po tych zwiastunach, nie? Też fajnie zagrali w ogóle z tymi oczekiwaniami, tak jak myśleliśmy, że on będzie skakał po różnych uniwersach, nie? Będzie rozwiązywał sprawy, z którymi tam był zaangażowany, że mam ten Nowy Jork zniszczony przez niego, nie? Pewnie, który tam odnosi się do Avengers będą, nie? Z 2012 roku. To jest jakaś miejscówka. Znaczy jest tam rozwalony ten budynek Avengers.
No, ale to przeleciał, to nie jest Nowy Jork.
Tak, dokładnie. To wejście w ogóle było zajebiste. Przez te zniszczone tamte miasto, nie? Aż do tych naszych Lokich. To super wyglądało. Ale tak samo mieliśmy tego Vault Loki, nie? Że zastanawialiśmy się, kurczę, jak oni ten wątek tam jeszcze zmieszczą, nie? Przecież to w komiksach to było konkretne, rozwinięte. Tutaj chuj. To jakieś kurde przegrywy się będą napierdalać, nie? I to jest super, nie? To dla mnie idealnie gra, nie? Że tak mogą grać z moimi oczekiwaniami, nie? Tak się mogą bawić. Mówię, jeśli ten serial ma być po prostu porządny, no to niech dobrze, że jest porządny, nie? Nie oczekuję tutaj jakichś super wodotysków, ale chcę jakiegoś konkretnego ten, żeby nie było takich skoku jak w WandaVision, nie? Gdzie naprawdę był odcinek fajny, odcinek taki, odcinek fajny, a Loki no, cały czas
dlatego, że nie było skupienia na konkretnych tematach, wiedzą, ten odcinek opowiada konkretną historię i choć WandaVision też ją opowiadała, to tam doczepiano różne inne historie. Ten serial nie ma potrzeby dopowiadać innych dziwnych rzeczy. On jest o konkretnej postaci, o jego przemianach, o jego tym rozbiciu i wszystko kręci się wokół tego.
Mówię, jest dobry i wystarczy.
No i myślę, że tym optymistycznym w takim razie głosem zakończymy. Czekamy oczywiście na wasze opinie, na wasze teorie, jeśli macie jakiś inny pomysł, kto może zamieszkiwać ten zamek, który zobaczyliśmy pod koniec, ewentualnie co dalej się wydarzy w serialu, chętnie poczytamy. I widzimy się pewnie za tydzień. Wydaje mi się, że nie będzie chyba sensu robić live'a na finał, no bo mamy live praktycznie zaraz potem po weekendzie z Q&A. Myślę, że wtedy pytanka chętnie też poczytamy, więc pewnie zrobimy sobie po prostu odcinek i potem po prostu będziemy kontynuować temat ewentualnie w Q&A, jeśli pytanka od was będą na ten temat. No, tymczasem oczywiście zapraszamy już w najbliższy poniedziałek na kolejne Q&A live, a przy okazji też jakoś tak na dniach postaramy się też pogadać o Czarnej Wdowie, tym razem spoilerowo, ze szczegółami i z udziałem też Radka i być może Marty, no bo nie mieli okazji jeszcze tego filmu zobaczyć.
Ja lecę, bo muszę za 5 minut wyjść na Czarną Wdowę.
No, no to w takim razie
kończę. Podjarany bardzo.
mogliśmy zenerować, mówiąc, gadanie o tym filmie w takim razie.
Takie czasy.
Takie czasy, nie ma lekko, także w takim razie, słuchajcie, kończymy. Był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski, Śląsk w Stelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.